Storybox przedstawia Jarosław Molenda, wampir z Warszawy. Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński. Rok 1950 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Tak można by strawestować z Sienkiewiczowska fakt szybkiego ujęcia mordercy i równie krótkiego procesu rok później z wydanym wyrokiem śmierci na psychopacie, który zyskał przydomek wampira z Warszawy. Stolice pokrywało akurat wiosenne błoto, takie z jakim nie może się równać żadne błoto na świecie. Oklejało całe miasto smutną i odrażającą mazią, wywołując otępienie, skorupiejąc na obuwiu. Bard warszawskiego półświatka tak to opisywał. Wiosna ma to do siebie, że wszędzie jest śliczna i każde miejsce w świecie barwi w sposób jedyny i niepowtarzalny. Natomiast wiosna roku 50, piąta wiosna po wojnie, przynosi pewne zniecierpliwienia i niechęci. Przyczyną tych kontrastujących z wiosną odczuć jest kurz. Kurz, brud i inercja na tym odcinku. Pewien warszawski lekarz obliczył, że mieszkaniec stolicy wdycha rocznie jedną cegłę. Zapytany, czy cegła ta pochodzi z tumanów pyłu unoszących się przy rozbiórce ruin, lekarz ów odparł, że na to źródło przypada circa 10% rzeczonej cegły, natomiast prawie 90% pochodzi z pokładów brudnego, zastarzałego kurzu, tkwiącego w szczelinach nigdy niesprzątanego bruku. A bruk taki pokrywa z kolei niemal 90% nawierzchni ulic stolicy, ba, wiele lat po wojnie na ulicy Trębackiej czy Śniadeckich wciąż leżała kostka drewniana. I tak zmęczeni, zmordowani, zagonieni i bezradni warszawiacy tysiącami pędzili przez zabłocone zimą, a zapylone latem ulice. Nie inaczej było na Grochowie 7 kwietnia 1950 roku. Był Wielki Piątek, 2 dni do Wielkanocy. Około godziny 6:30 zgłosił się do 17 komisariatu MO miasta stołecznego Warszawy Henryk J., szczęśliwy posiadacz roweru i legitymacji członka ORMO, składając meldunek, że jadąc o godzinie 6:05 do pracy ulicą Podskarbińską w stronę ulicy Grochowskiej, zauważył zbiegowisko 10 ludzi. Gdy podjechał bliżej, dostrzegł pod częściowo rozwalonym lub celowo rozebranym murkiem w odległości około 10 metrów od ulicy leżącą w nienaturalnej pozie kobietę. Niestety początkowo nikt nie był w stanie jej zidentyfikować, ponieważ przy zamordowanej nie znaleziono żadnych dokumentów, a oprawca nie miał dla niej litości, dotkliwie ją pobił, masakrując twarz. Wiadomo było czym. Obok ciała leżał spory kamień wielkości główki kapusty. Był cały we krwi, do której przylepiły się kosmyki włosów ofiary. Dyżurny komisariatu natychmiast wysłał na miejsce przestępstwa wywiadowcę służby kryminalno-śledczej oraz zaalarmował telefonicznie komendę MO miasta stołecznego Warszawy, prosząc o niezwłoczne przysłanie psa tropiącego oraz funkcjonariuszy, którzy zajęliby się stroną techniczno-śledczą oględzin. O znalezieniu zwłok powiadomiono również właściwego prokuratora, ale czas i tak pracował w tym przypadku na korzyść przestępcy. Lekarz określił czas zgonu na 12-16 godzin przed znalezieniem zwłok. Na szyi widniały liczne otarcia i sińce. Inne części ciała też były odsłonięte, sukienka i bielizna podarte. Pod pośladkami podłożony był kamień, na ziemi widoczne były ślady wleczenia ciała, co świadczyło o tym, że kobietę pozbawiono przytomności gdzie indziej, a potem porzucono w miejscu odkrycia zwłok. Niedaleko znaleziono czarny pas skórzany z klamrą, na którym ledwo widoczny był spiłowany napis Gott mit uns. Oględziny wykazały, że pas był w dobrym stanie, więc raczej nikt go nie wyrzucił. Milicjanci przyjęli, że najprawdopodobniej został pozostawiony przypadkowo przez sprawcę. Dopiero dzięki rozpytaniu okolicznych mieszkańców ustalono, że ofiarą była Waleria Eł, mieszkająca przy ulicy Księżnej Anny. Miała 40 lat, ale mówiono, że czuła się, jakby przeżyła ponad 100. Wojna dała jej się we znaki, a i czas po niej nie był dla pani Walerii łaskawy. Musiała sama dbać o wyżywienie 2 nieletnich córek. Nie była wykształcona, więc nie miała dużego pola manewru. Najmowała się u ludzi jako pomoc domowa, dodatkowo prała bieliznę sąsiadom i znajomym. Zarabiała jednak niewiele. Latem było nieco łatwiej, bo dorabiała jeszcze u podmiejskich rolników i ogrodników. Marzyła, aby choć dzieci odchować, a potem samej jakoś będzie lżej. Ci, co ją znali, byli dla niej pełni podziwu. Całym życiem były dla niej tylko praca i dzieci. 6 kwietnia 1950 roku, gdy, jak to ładnie ujął Julian Przyboś, zmrok łagodnie przemienia przestrzenie, opuściła mieszkanie swojej chlebodawczyni. Była zmęczona po trudach całego dnia, więc ledwo powłóczyła nogami. Bolał ją krzyż i piekły ręce. Na szczęście robota była na Pradze, niedaleko miejsca, gdzie mieszkała. Miała nadzieję, że spacer postawi ją na nogi, bo dla niej obowiązki tego dnia jeszcze się nie skończyły. W domu czekało jeszcze pranie i przygotowanie jakiegoś posiłku dla dzieci. Czuła każdy krok, cieszył kolejny przebyty metr, jeszcze tylko przejść przez tory i wreszcie przytuli córeczki.